Święty, który ocierasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożyczkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Wszyscy święci nasi patronowie,
módlcie się za nami.
Błogosławiona Karolino,
módlcie się za nami.
Słudzy Bożej, Ojcze Ignacy i kardynale Klądzie, przyczyńcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
W szóstej nauce, którą wygłosił do zebranych mężczyzn, ta szósta nauka nosiła tytuł Przygotowanie do działalności apostolskiej. I warto zauważyć, że już od piątej nauki te konferencje zmierzały ku temu, aby podkreślić rolę laikatu w Kościele, rolę świeckich, którą mają do spełnienia w Kościele powszechnym. Jeśli chodzi o tą szóstą naukę, to słowa, które padły, były skierowane do mężczyzn i opierały się na kanwie Ewangelii 5 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie Jezus wraz z uczniami stoi na brzegu jeziora Genezaret i każe im wypłynąć na głębie. Idzie do uczniów i każe im zarzucić sieci i być mu posłusznym. Mimo że czasami logika, rozum podpowiada co innego, to oni w tym posłuszeństwie czynią to na słowo Jezusa. I tam warto tylko przywołać te fakty, kiedy Jezus do nich właśnie wypowiedział te znamienne słowa, aby wypłynąć na głębie, aby już nie widzieć tylko złowionych ryb, ale żeby gdzieś za tym wszystkim doświadczyć tej jeszcze wtedy dla nich niewidocznej prawdy o mówieniu ludzi. I Chrząd na podstawie tych słów mówi, że tak naprawdę chodzi o to, żeby w życiu porzucić to, co płytkie, powierzchowne, to, co robimy na pokaz. Jakby w tej konferencji próbował uzmysłowić zebranym mężczyznom, że to wypłynięcie na głębie to nie tylko odbicie od brzegu, nie tylko skupienie się na głębi wody, ale tak naprawdę chodziło mu, żeby wejść na tą płaszczyznę życia duchowego, żeby wejść w swoje serce, żeby zobaczyć, że to, co robię, a tak naprawdę w jaki sposób to robię, na jakim poziomie to robię, żeby za tym widzieć, że to moje świadectwo może pociągnąć innych ludzi do Boga. Stąd te znamienne słowa, że ludzi będziecie łowić, to znaczy zdobywać ludzi dla Boga. Będziecie pomagać samemu Bogu rodzić wiarę w sercu tych, których spotkacie. Dlatego logiczne się w tym miejscu już wydaje to powiedzenie Chlonda, żeby porzucić to, co płytkie, powierzchowne i na pokaz, bo wiemy, że to, co płytkie, bardzo szybko się skończy, powierzchowność bardzo szybko zostanie zdemaskowana, a to, co na pokaz, pryśnie jak bańka mydlana. I ktoś kiedyś też, już tak na marginesie mówiąc, właśnie pięknie powiedział, że te igliwe szybko się palą, nie? Igliwe się szybko palą, a grube konary drzew płoną i dają żar, dają ogień, dają ciepło, dają światło. Chrząd w tej nauce mówił do zebranych mężczyzn, żeby być świadomym też swoich słabości. To bardzo ważne, bo tak naprawdę nie ma ludzi, którzy tych słabości nie mają, tylko że są tacy, którzy są świadomi tego i w pokorze starają się nieustannie uświęcać swoje życie, a są tacy, którzy z mocno zamkniętymi oczami idą przez świat i udają, że nic im w życiu nie brakuje, że są doskonali, a wokół nich czy wokoło nich jest mnóstwo ludzi, którzy są przez nich ranieni. Tylko ten człowiek obok mógłby tak naprawdę wtedy prawdę powiedzieć o nich, że te słabości mają, tylko że ich nie dostrzegają. A więc świadomość swoich słabości nie po to, żeby wmawiać sobie, że jestem byle jaki, ale po to, żeby mieć świadomość, że mogę być piękniejszy, lepszy. Stąd dalej Chlont mówił o tym, żeby odkrywając swoje słabości, nie zniechęcać się nad nimi pracować, ale ciągle porządkować swoje życie. I na czym to miało polegać, jeśli ci mężczyźni, do których to słowo głosił, mieli być apostołami, to musieli też znać siebie, nie? Musieli odkrywać to, co w nich jest piękne, dobre i wykorzystywać to w głoszeniu, ale też znać swoje słabości, żeby nad nimi pracować. A to porządkowanie życia polegało na jednym, żeby w byciu apostołem była jedność. To nie jest jakieś odkrycie Ameryki, to chodzi o jedność w życiu i głoszeniu, on tak to nazywał. To znaczy, żeby za tymi słowami, które wypowiadam, szło też konkretne moje świadectwo życia, żeby nie było jakiegoś dysonansu między tym, jak żyję, a tym, jak głoszę i odwrotnie, żeby za pięknymi słowami szło też świadectwo, a nie antyświadectwo, żeby nie zaprzeczać temu, co mówię, tym, jak żyję i jak postępuję. Mówi dalej Chlont konkretną wskazówkę dla apostołów, dla mężczyzn, którzy mają pójść w świat. Mówi, że ten, który chce być apostołem, ten, który już poznał swoje słabości, pracuje nad nimi, ten, który porządkuje swoje życie, ten, który stara się być autentyczny, bo to jedno słowo jakby oddaje tę całą prawdę między tym, co mówi, a tym, jak żyje, to autentyczność, prawdziwość. To Chlont mówi, że takiemu też apostołowi jest potrzebny przewodnik duchowy. Zachęca do tego, aby mieć jakiegoś duchowego przewodnika. No, można tutaj najprościej powiedzieć, że najczęściej są to nasi duszpasterze. To są księża przy parafiach, czy księża, których znamy, z którymi możemy się spotkać, porozmawiać. Nie tylko o wszystkim, ale też jakby porozmawiać o sednie sprawy, czyli otworzyć swoje wnętrze przed księdzem. Porozmawiać i prosić, aby pozwalał rozeznać, co w moim życiu jest konieczne, co i czym potrzeba się w tym momencie zająć, jak rozpoznać różnego rodzaju dylematy, które mam, jaką drogę obrać, jaki kierunek. Dalej Chlont mówi, że oprócz tego przewodnika duchowego, z którym mogę różne rodzaje swoje wątpliwości omawiać, potrzebna jest wierność modlitwie. O tym nieco wczoraj było, o życiu modlitwy, o tym, że ta wierność jej to jest największy skarb, bo wiemy, że czasem oceniamy modlitwę po tym, jak się po niej czujemy, jak ona nam wyszła, jakie słowa wypowiedzieliśmy, jak się na modlitwie czy po modlitwie czuliśmy. To nie jest do końca ważne. Okazuje się, że największym skarbem, który trzeba strzec, to niech będzie ta wierność. Niech ta modlitwa nie będzie oceniana przez nas, czy jest lepsza, czy gorsza, ale niech będzie wierna. Ciekawe, że Chlont bardzo konkretnie powiedział, że ma być wierna, ale powiedział też jeszcze, jaka ta modlitwa ma być. Wziął pod uwagę to, że mówił do mężczyzn i mówi tak. Jeśli ma być wierność w modlitwie, to cytuję, Chlont mówi tak. Krótko, po męsku, ale szczerze i głęboko. Krótko, po męsku, ale szczerze i głęboko. Mówi o skupieniu. Oprócz modlitwy, tej myślnej czy ustnej, można to określić, że może być nas poranny pacierz, może to być nasza wieczorna modlitwa, ale jeszcze mówi, że w ciągu dnia konieczne jest, żeby taki mężczyzna, taki apostoł znalazł chwilę na skupienie. Wydaje się to dzisiaj bardzo trudnym, bo tak jak już nieraz tutaj zostało powiedziane, żyjemy w takim, a nie innym świecie, wykonując często kilka zadań na raz i czasami ta chwila odpoczynku to przychodzi dopiero na koniec dnia. A Chlont podpowiada, że w ciągu dnia, jeśli między tymi zajęciami, które mam, obowiązkami, które podejmuję, znajdę chwilę na skupienie. I on dodaje, nawet określa, kilka minut dziennie. Czyli wystarczy 5 minut, wyłączyć się, zostawić wszystko, znaleźć sobie jakieś swoje miejsce, swój kąt i chwilę spróbować pomyśleć nad tym, co się dzisiaj już zdążyło wydarzyć, albo nad tym, co się jeszcze wydarzy. I nie tylko myśleć o tym po ludzku, ale zapytać się choćby o jedno zdanie. Co w tym dzisiaj momencie, w którym ja jestem, zrobiłby Bóg? Co zrobiłby Jezus? Oczywiście pomocą może być na przykład przeżyć resztę dnia tak, żeby się Bogu to podobało. Te kilka minut, to już nie tylko dygresja czy podpowiedź chronda, ale wielkich duchowych przewodników, te kilka minut mogą ustrzec nas przed jakimiś kolejnymi błędami, które moglibyśmy w tym dniu popełnić. Te kilka minut pozwolą pięknie podsumować tę połowę dnia, którą już mamy za sobą. Zresztą w wielkiej tradycji Kościoła do duchowości wiele zgromadzeń w połowie dnia spotyka się w kaplicy i robi krótkie rachunek sumienia. W połowie dnia, nie na koniec dnia, ale już w połowie dnia, żeby właśnie podsumować już tę połowę dnia, która za mną, wyciągnąć z niej dobre wnioski, podziękować za uczynione dobre, ale też zobaczyć, że pewne też już niedoskonałości, które się wkradły, będę strzegł, żeby ta druga połowa dnia była lepsza. I mówi dalej do mężczyzn, że oprócz tej wierności modlitwie, oprócz tego skupienia, które proponuję, na koniec dnia kluczowy jest wieczorny rachunek sumienia. Potrzeba, aby na koniec dnia mężczyzna, tak naprawdę każdy człowiek, ale tutaj akurat do mężczyzn, konkretnie zastanowić się, jak ten dzień przeżyłem. I można to robić na różne sposoby. Można sobie postawić pytania odnośnie dekalogu, który znam, i tam bardzo łatwo wyjdzie, co udało się dobrego zrobić, jak udało się dobrze przeżyć dzień, ale też jak czasem gdzieś pobłądziliśmy, trochę poszliśmy na skróty, czy pewne rzeczy nam umknęły, zraniliśmy Boga, siebie, drugiego człowieka. I tutaj można podpowiedzieć już tak na marginesie, można też ten dekalog streścić jakby w tych trzech kierunkach. Postawić sobie pytanie najpierw o mnie, jaki dzisiaj byłem dla siebie, jaki byłem dla Boga, jaki byłem dla mojego bliźniego. I myślę, że to, co jeszcze domaga się do powiedzenia, to często też warto zapytać o trzy rzeczy. Za co mogę na koniec dnia Bogu podziękować? Zawsze się znajdzie coś, za co powinienem Boga przeprosić. Na koniec sobie po prostu postanowić jedno, że jutro poprawię się z jednej rzeczy, która mi dzisiaj nie wyszła. Myślę, że to jest ważne, bo często, nawet odchodząc od kraty profesjonalu, te słowa, które wypowiadamy, że się poprawimy, to mamy taki zapał, żeby się od razu do wszystkiego poprawić, a wiemy, że zapału wystarcza czasem na dłużej, ale najczęściej na krócej. I chodzi tak naprawdę o to, żeby nie próbować wszystkiego od razu zmieniać, bo za chwilę wrócimy do tych samych naszych wad, słabości, a nawet ich grzechów, ale spróbować często po takim codziennym rachunku sumienia, czy nawet po spowiedzi świętej, jak to mówimy uprzednio, wziąć na tapetę sobie jedną słabość, jeden grzech, jedną wadę i próbować do następnej spowiedzi z nią pracować, siłować się, udowadniać przed Bogiem i z Bogiem, tak naprawdę samemu sobie, że mam siłę pokonywać te słabości. Zresztą o tym święty Paweł bardzo szeroko mówi, że podejmować ten trud, by nagradzać, ale także i siłować się stawać lepszym. Dalej chrąd, oprócz tego wieczornego rachunku sumienia, mówi o czym? Mówi o częstej komunii świętej. To nie jest przypadek. Tamten czas to jeszcze gdzieś to pokłosie tych komunii świątecznych, wielkanocnych. Nie tylko ludzie szli w niedzielę, czasem szli raz na rok, raz na pół roku do komunii świętej. Mieli jakoś tak wpojone, że nie są godni, że ta komunia święta, to ja tylko się mogę przygotować na święta. Znaczy to cały kontekst jest bardzo ciekawy, bo tak naprawdę też katechizm głosił, że spowiedź święta wielkanocna, świąteczna, i ludzie wtedy tylko po spowiedzi świętej czuli się godni do komunii. W niektórych regionach do tej pory tak naprawdę Polski jeszcze gdzieś to pokutuje, że przed samymi świętami święta, jeszcze parę tygodni po świętach, jakby większość wiernych w kościele idzie do komunii, mija miesiąc, dwa, i jakby osoby, które chodzą nawet co niedzielę, zostają w ławkach. Uczestniczą w świętej, ale nie korzystają z tych wielkich darów, aby w pełni uczestniczyć, przyjmować Chrystusa w Eucharystii. Myślę, że to już poniekąd jest Wam znane, bo choćby spotkania są czasami jeszcze w tygodniu Waszego Bractwa. I myślę, że robić wszystko, żeby nie tylko w niedzielę móc przystępować do komunii, ale za każdym razem, gdy mogę być w dni powszednie w Kościele, to robić wszystko, żeby trwać bez grzechu ciężkiego, być w łasce uświęcającej i przede wszystkim w pełni uczestniczyć w mszy świętej, przyjmować komunię świętą. To, co To, co też wybrzmiało na naszej mszy piątkowej, to co mówiłem, jeśli wierzymy w udział Eucharystii, wczoraj też ksiądz Piotrowski to powiedział, to na mszy świętej dokonuje się tu i teraz misterium paschalne. To, co przeżywamy raz w roku, tak uroczyście w czasie świąt, męka, śmierć, zmartwychwstanie, to pełnią wiary trzeba przyjąć i być przekonanym, że naprawdę Eucharystia jest takim triduum paschalnym za każdym razem, kiedy bierzemy udział w mszy świętej. Chrystus na ołtarzu umiera i zmartwychwstaje. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, warto ludziom ciągle przypominać, to już jest Chrystus zmartwychwstały. Kiedy my przyjmujemy Go, to przyjmujemy Chrystusa zmartwychwstałego. My wtedy jesteśmy przeniknięci cali tą siłą, łaską zmartwychwstania Pańskiego. Mamy życie w sobie, to co Jezus mówi, jeżeli nie będziecie spożywali ciała mego i krwi mojej, nie będziecie spożywać, nie będziecie mieli życia w sobie. To tak naprawdę chyba najpiękniej tłumaczy, jak wielkie rzeczy dzieją się, kiedy człowiek w pełni uczestniczy w mszy świętej. Nie tylko może słuchać Boga, nie tylko może na Niego patrzeć, ale tak naprawdę może się też nim karmić, przyjmować się, stawać się. Zresztą to Pismo Święte mówi, że człowiek, który przyjmuje Go, staje się drugim Chrystusem. Drugim Chrystusem nie jest tylko ksiądz, ten Pan Chrystus, jako ten, który sprawuje sakramenty, ale każdy z nas jest wezwany do tego, aby stawać się drugim Chrystusem. To jest jedyna osoba, do której my możemy się porównywać. Nie do kolegi, czy do koleżanki, nie do żony, czy do męża, nie do dziecka, czy do sąsiada, bo wtedy nic z tego dobrego nie wychodzi, jeśli porównujemy z innymi. Ale jeśli się porównujemy z Chrystusem, to jest to jedyna osoba, z którą się możemy i powinniśmy porównywać, stawać się coraz bardziej podobni do Niego. A przyjmując Komunię Świętą, tacy się też stajemy. Mówi jeszcze Klont o jednej rzeczy, która kiedyś była mocno pielęgnowana, dzisiaj trochę zanika, ale też nie do końca, bo można spotkać się czasami na ulicach miast z tym, że ludzie nie tylko przechodzą koło kościoła, robią znak krzyża, ale wielu ludzi, nawet często zagonionych z pracą, obowiązkami, mają taką głęboką świadomość tego, że czasem jak się chwilka tego znajdzie, to wchodzą do kościoła, dosłownie nawet nieraz na parę sekund. Już nie mówię, że na parę minut, ale czasem na parę sekund. Wejdą, klękną, pozdrowią Chrystusa obecnego w Eucharystii, przechowywanego w tabernakulum. Ta bliskość i ta świadomość sprawia, że to są takie dla nas niewidoczne, czasem nawet niewidzialne, takie akty strzeliste, że nieraz głowa pełna różnych myśli piętrzących się, czasami pokus, o tym też nie wolno zapominać. One nas czasami bardzo mocno trapią, no, rozrywają nas teraz na kawałki, te różnego rodzaju pragnienia i pokusy, które mamy. I tutaj myślę, że też kontrol to na względzie, mówiąc o tym, że to wejście do kościoła to jest tak jakby wejście w inną przestrzeń. To jakby zanurzenie tego, co we mnie słabe, w tym, co jest najsilniejsze, w tym, co jest nieograniczone, w miłości Boga, w Jego łasce. I czasami ta chwila sprawia, że człowiek ma jakąś ulgę, czuje jakieś umocnienie, że wraca do tych samych spraw, które same się nie zmienią, nie rozwiążą. Ale to już człowiek wraca do tych spraw innych zupełnie. I mówi jeszcze o bliskości z ołtarzem. Mówi, że to wszystko daje siłę do pracy. I tak się składa, że ta bliskość z ołtarzem jest Wam bliska też, bo jako bractwo, czy to na niedzielnych mszach świętych, czy na tych wtorkowych, jest tak, przynajmniej tak było i chyba tak też jest, że jesteście odpowiedzialni za liturgię słowa, nie? Za służbę przy ołtarzu i jak najbardziej Klont pokazywał, że to miejsce mężczyzny przy ołtarzu jest nie tylko dla niego samego ważne, bo też tak uważam, że to mężczyzna staje przy ołtarzu i czuje się dumny. To jest naprawdę powód do tego, żeby czuć się silniejszym. Nie tylko dawać świadectwo, ale to też umacnia mnie, że będąc tak blisko, muszę od siebie więcej wymagać i tego warto się trzymać. Z kolei, kontynuując tę myśl, w następnej rzece, w siódmej rzece, postawił pytanie Klont, jakim ma być apostolstwo? Jakim ma być apostolstwo? To jest, myślę, odwiecznie stawiane pytanie, jakim apostołem, na miarę kogo i czego powinniśmy być, skąd brać przykład, na kim się wzorować. Można zaryzykować i powiedzieć, że pewnie tylu ludzi jest, tyle, jak ktoś przykład święty, jak się modlimy na mszy świętej, pobudza nas i umacnia, pobudza nas i umacnia. I to te teksty są zapisane w mszale, że przykład święty nas pobudza i bratnia modlitwa nas umacnia. I czasami zapatrzeni w nich odnajdujemy jakiś pomysł na swoje apostolstwo. Wy nie musicie do końca tego pomysłu szukać, bo bractwo ma swój statut i są pewne tam wytyczne. I choćby znając już nieco z Pisma Świętego to, co Boże Słowo mówi o Józefie, to wiemy, że mamy jakąś taką duchowość i wiemy, na czym to mniej więcej polegać. Nie będę tego wymieniał, bo tych cnót Józefa jest wiele. Są mniej czy bardziej eksponowane, ale one dają jakiś konkretny pomysł, jakim być człowiekiem w tym świecie. Patrząc na Józefa, przede wszystkim wiemy już mniej więcej, jakim powinien być ojcem, zapatrywać się na Kościół, co Kościół głosi, jakim powinienem być człowiekiem względem bliźni, szczególnie tych cierpiących, umierających, swoją modlitwą, postawą, ale też przede wszystkim jakąś skromnością, cichością. Trudno to wszystko wymienić, ale każdy z was coś w tej postaci świętego Józefa może wydobyć, wyeksponować i coś szczególnie upodobać sobie w tym naśladowaniu. Z kolei Klont mówi, że wzorem, wtedy tak mówił do tych mężczyzn zgromadzonych na tym skupieniu, że wzorem jest w tym względzie bycia apostołem święty Paweł. Dlaczego? Pełen żalu wewnętrznego i pełen cech bojownika Chrystusowego apostoł. Myślę, że przemyślany miał to Klont, bo wiemy, jak trudno jest w jakiś sposób prowadzić grupy męskie. Dzisiaj, kiedy nawet patrzymy na różnego rodzaju wspólnoty, to przewaga jest tam kobiet. Jakoś w Kościele katolickim to jest mocniej zagospodarowane, rozwinięte. Dlatego szukając pomysłu, chyba nie trudno się domyśleć, że stawia apostoła Pawła, bo to facet, taki z krwi i kości, który no, miał swój temperament, i pokazał tym mężczyznom, że właśnie, no właśnie w tym też można go naśladować, takiej gorliwości, ale też przede wszystkim najpierw tej wewnętrznej, tego wymagania od siebie, nie obniżania poprzeczki, bycia blisko Boga, ale też i na zewnątrz, być takim bojownikiem Chrystusowym. To nie znaczy walczącym z ludźmi, walczącym z poglądami tak wprost, ale właśnie bazującym na tym, co we wnętrzu się człowieka dzieje, bo jeśli człowiek od środka, jak powie Benedykt XVI, staje się piękny, to w zasadzie nie musi za wiele mówić na zewnątrz, tak mówiąc uczciwie, bo wtedy też po sposobie bycia, nawet nie tyle mówienia, ale sposobie bycia, będzie nieświadomie czasem takim wielkim, taką wielką inspiracją do tego, że warto być blisko Boga, że ten, kto wewnętrznie nad sobą pracuje, to już staje się apostołem, tam gdzie się pojawia, tam gdzie jest, ma wpływ na atmosferę, ma wpływ na życie ludzi, jakby często swoją postawą tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu zawstydza. Nie poniża, ale zawstydza, że trzeba ciągle od siebie wymagać. Dalej Klont mówi, że dlatego nie można nam ze swym apostolstwem się chować, ukrywać, wstydzić, ale z dumą podejmować i realizować. To takie wewnętrzne przeżywanie tej duchowości, to wewnętrzne przemienianie swojego serca, to nie jest dla mnie. Tak jak tutaj z tych słów wynika, apostolstwo będzie całe ze mnie wychodziło. I mamy różne predyspozycje, bo tutaj nie da się przyłożyć jakiegoś szablonu do każdego z nas, bo niektórzy z nas są bardziej odważni, wylewni, mają dane słowa. Niektórzy bardziej gdzieś z tyłu, schowani. To tak jak tutaj też jesteśmy, to każdy z nas jest inny. Klont tylko podpowiada, że jeśli jestem blisko Boga, to podzielę się z tymi w takich sytuacjach, w których mnie Pan Bóg postawi. I chodzi o to, żeby w sposób sztuczny teraz robić wokół siebie zamęt, ale w sytuacjach, kiedy muszę zająć głos, kiedy muszę być jednoznaczny, to nie wolno tego się wstydzić, chować, ale z dumą podejmować i realizować. W tych słowach z dumą podejmować i realizować, to pewnie wiąże się to, że jeśli trwam przy nauce Chrystusa, to tej nauki nie można się wstydzić, bo ona jest pewna, ona jest sprawdzona. I nawet jeśli dzisiaj boli i jest czasami znakiem sprzeciwu, to ta nauka sama się broni. Nie trzeba ludziom zbyt mocno udowadniać, że Bóg jest, że Kościół jest święty. Mówi mówić i żyć, i mówić i dawać świadectwo to, co słyszę i tym, co żyję, w taki możliwy sposób, jaki jest mi dany. A ta prawda będzie pracowała, to co Jezus mówi, jak ferment, jak zaczyn w cieście. Czasami tak zaniepokoić ludzi tym, że jestem wierzący. To, co wczoraj nawet w tych rozmowach wyszło, wobec nawet w miejscach pracy, ktoś czasami mniej czy bardziej elegancko, a czasami nawet i bezczelnie próbuje deprecjonować to, co robię, to tylko powiedzieć to, co święty Paweł mówi. Jestem chrześcijaninem. Ja jestem Rzymianinem, ale chrześcijaninem. Jestem, a ja powiem, że jestem katolikiem i chodzę do kościoła. I nawet nie trzeba tłumaczyć, dlaczego, po co chodzę, co mi to daje. Powiedzieć tylko to. Czasami to ludziom wystarczy. Oni później zastanawiają, po co chodzi. No, to sobie sami będą pytania na to szukać, albo przy innych okazjach sami zapytają, jak ty to robisz, że jednak chodzisz, że jesteś, że jeszcze nie tylko w niedzielę uczestniczysz w Mszy Świętej, ale idziesz we wtorek, modlisz się codziennie i tak dalej, żyjesz sakramentami, spowiadasz się co miesiąc przynajmniej. To ludzie będą sami później.